Dzień dobry, Kościele w Wiśle. Dobry wieczór, można już powiedzieć? To dobry wieczór, Kościele Boży w Wiśle. Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry. Dziękuję za zaproszenie. Zawsze jest mi miło tutaj usłużyć, jak tylko będę mógł. Dodam, że zawsze mi się nogi trzęsą. Może tego nie widać, dlatego że jest tutaj kazalnica, ale tak to wygląda. Chcę, żeby Bóg dzisiaj do nas przemawiał. Zatem chciałbym, byśmy wzięli Pismo Święte do ręki, Biblię. Mamy jeszcze? Czy jeszcze ktoś do kościoła nosi Biblię, Pismo Święte? To jeśli ją macie, bracie, siostro, powstań. Powstań i będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Dziękujemy Ci, że dziś będziemy je czytać, że Ty będziesz do nas przemawiać. Dziękujemy Ci, że możemy je czytać w języku polskim, że Ty dajesz nam mądrość do zrozumienia. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś do nas przemawiał, żebym mógł również przekazać to, co chcesz dla nas powiedzieć. I proszę Cię, o Panie, o błogosławieństwo dla każdego z nas. I teraz po prawej i po lewej stronie jest ktoś koło Ciebie, bracie, siostro. Powiedz mu, podejdź i powiedz: będę nauczany Słowa Bożego. Podejdź do każdego, z prawej, z lewej. Będziesz nauczany Słowa Bożego. Będę dziś nauczany Słowa Bożego. Idźcie, idźcie. Ja nie widzę. Proszę, poruszaj. Powiedzcie, może do żony, może do męża. Będę dziś nauczany Słowa Bożego. O, po to tu jesteśmy. Będziemy razem czytać Słowo Boże. Amen? Dziękuję. Proszę, usiądźmy. I kochani, chciałbym w dzisiejszej usłudze, korzystając z okazji święta reformacji, które przypada właśnie na 31 października, umowne święto, tak? Przypomnieć jej kluczową rolę w kontekście rozwoju Kościoła, akcentując dziedzictwo jej pięciu zasad. Lecz zanim przejdziemy do tych zasad, pozwolę sobie przedstawić taki malutki rys historyczny. Mam nadzieję, że się nie pomylę i jeśli się mylę, to mnie po okazaniu sprostujecie, jeśli jakieś fakty historyczne są inne niż ja gdzieś przeczytałem. Otóż zdajemy sobie sprawę, że w Nowym Testamencie, w pierwszym wieku, chrześcijanie wierzyli, starali się służyć Bogu, ale nie byli wolni od fałszywych nauk, herezji. To nie stało się w XVI, ale już w pierwszym wieku, dlatego że czytamy Pismo i widzimy, że apostołowie głównie walczą najczęściej z fałszywą nauką, przestrzegają. Więc przyjdą spośród nas, wyjdą, będą mówić fałszywe nauki. Więc Kościół nie był wolny od tego i nie jest do dziś wolny, które w wyniku konfrontacji z apostolską nauką były zawsze rozszyfrowywane. Było coś białego i coś czarnego. Nie było nic pomiędzy. Więc apostołowie mieli ten autorytet. Słowem Bożym, przez Ducha Świętego mogli rozstrzygnąć szybko, co jest prawdą, co jest kłamstwem. I to jest bardzo, bardzo ważne, że tak oni to robili. Rozpoznawali, że to było niebiblijne, to nie jest Boże, to nie są Boże nauki. Jednakże piętno lub pokłosie pozostawało, tak? Pozostaje zawsze coś z fałszywych nauk, herezji. Ktoś coś powie, odkręci, ale jednak pokłosie gdzieś tam zostanie. I ktoś tym pokłosiem jest i myśli, że to jest prawdą. Choć chrześcijanie byli prześladowani przez rzymskich cesarzy, mordowani, to nadal trwali w prawdzie Bożej. Sytuacja zmieniła się w roku 313. Dlaczego? Po Chrystusie. W wyniku ogłoszenia przez Konstantyna edyktu, który ustanowił religię chrześcijańską obowiązującą w państwie. I od tego momentu chrześcijaństwo zaczęło chylić się ku upadkowi. Gdy bracia i siostry byli prześladowani, zabijani za wiarę, wiedzieli, w co wierzą, byli przekonani, to szatan zobaczył, że to wręcz przeciwnie, daje jeszcze więcej zwolenników tej nowej drogi, jak to kiedyś mówili, uczniów Chrystusa, to zmienił taktykę. Chodźcie wszyscy razem, będziemy chrześcijanami, będzie nam się opłacać. Teraz się opłaca być wierzącym w Imperium Rzymskim, ale kiedyś się nie opłacało. Więc 313 rok, Konstantyn podpisał edykt, nie będziemy prześladować chrześcijan. I krok po kroku powstał Kościół powszechny, katolicki, rzymskokatolicki. Kto na czele stanął? Papież. Papież przyjął wszystkie tytuły, które cesarz rzymski Cesarstwo rzymskie upadło? Tak? Upadło. Ale powstało duchowe Cesarstwo rzymskie. I papież przyjął wszystkie tytuły cesarza rzymskiego. Pontificus Maximus. Następca Chrystusa. Vicarius. I to nie był przypadek. To wszystko krok po kroku, Kościół pomalutku odszedł od prawdy. I my dzisiaj tak samo, krok po kroku możemy odejść od prawdy. To się nie stało w jeden wiek. To pomału, pomału, do IV wieku jeszcze możemy przyjąć, że ci ludzie wierzący, ten taki Kościół z filarami, byśmy powiedzieli, jeszcze się trzymał Biblii. Ale wiemy dobrze, że już w I wieku były fałszywe nauki, fałszywi nauczyciele, fałszywi prorocy i Kościół musiał sobie z tym radzić. Powstał polityczny Kościół. Katolicki oznacza powszechny. Każdy mógł być chrześcijaninem i nie musiał się bać prześladowania. Nie było żadnej ceny, a wręcz przeciwnie, przywileje, żeby być w Kościele. I co się stało? To najgorsze, co może spotkać Kościół. Że my zapominamy, że istnieje szatan, zapominamy, że Bóg dał nam wyzwanie, zapominamy, że Chrystus mówi, będziecie prześladowani, spośród was wyjdą wilki i tracimy świadomość, tracimy czujność i krok po kroku odchodzimy od prawdy. I to chciałbym, to co dziś będziemy mówić, żebyśmy popatrzyli na swoje osobiste życie i w szerszym kontekście na zbór, na Kościół. Wskutek czego powstał polityczny rzymski Kościół katolicki, oznacza powszechny, pod wodzą papieża, do którego zostali wprowadzeni ludzie nienawróceni. Do którego zostali wprowadzeni ludzie nienawróceni. Co oni spowodowali? To spowodują, jeśli my ich tutaj pozwolimy im i powiemy, że są chrześcijanami. To samo się z nami stanie, tylko trzeba troszkę czasu. I w naszym życiu, jeśli coś, co nie jest Boże, pozwolimy, żeby było Boże, to jesteśmy na straconej pozycji. To tylko kwestia czasu, że szatan nam, naprawdę my oddamy mu wszystko to, co dostaliśmy. Dlatego czujność nasza, dziś chcę to podkreślić, święto reformacji, czujność nasza w tym wieku, w którym żyjemy, żebyśmy się mocno trzymali zdrowych fundamentów, o których będę potem mówił. Jak wiemy, później dochodzi również do schizmy, czyli rozdziału związanego z Kościołem prawosławnym, to już skrzydło, grecki, łaciński kościół. Wiemy dobrze, jak to politycznie wszystko wygląda. W pewnym czasie nawet i było trzech papieży w Rzymie, Konstantynopol i we Francji. Więc każdy może dziś poczytać, książkę otworzyć i zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Zatem możemy dziś powiedzieć, że stopniowe odchodzenie od autorytetu Pisma Świętego doprowadziło do odstępstwa na rzecz ludzkich wywodzących się czysto z pogańskich wierzeń, nauk. Dobrym przykładem będzie filozofia grecka i panteon greckich bogów. Co tak naprawdę się stało z tym powszechnym kościołem? Oni przejęli całą kulturę, która była w Rzymie, a Rzymianie z konią przejęli z Grecji i z wszystkich innych imperium i ci wszyscy bogowie, cały ten panteon bogów, te wszystkie wierzenia zostały nazwane jako chrześcijańskie. Zamienili swoich bogów i nazwali je ich po chrześcijańsku. Oddawali im cześć, nazywało się to chrześcijaństwo, ale oddawali cześć demonom. I do dzisiaj to się również dzieje. Więc to jest naprawdę dobry temat. Warto gdzieś o tym poczytać, zastanowić się, co się stało, że ci ludzie, którzy chcieli żyć z Chrystusem, nagle zagubili się w tym wszystkim. Nagle ktoś rozpoczął nauczanie sprzeczne z prawdą. Jak odróżnić tą prawdę? Skąd wiedzieć, co prawda, co fałsz? Przecież każdy przedstawia swoją prawdę i jest przekonany do tego. Ale my dziś możemy powiedzieć, że my wiemy, jak ją odróżnić. To jest bardzo proste. Słowo Boże i Duch Święty, który potwierdza to Słowo, a nie zaprzecza. Ale nigdy odwrotnie, że Duch Święty nas gdzieś prowadzi sprzecznie ze Słowem Bożym. To jest nie bardzo niebezpieczne. Duch Święty nas wyprowadza z bałwochwalstwa, a nie wprowadza w bałwochwalstwo. Choćby anioł z nieba głosił nam niesamowite przesłanie, a nie jest zgodne z Biblią, co mamy zrobić? Anatema, przeklęty, najgorsze potępiające słowo, wyłączony, potępiony. Takim ma być ten człowiek, nieważne jakie nosi nazwisko. Jeśli głosi nam fałszywe nauczanie, to za tym stoją demony. Może jego ambicja, kłamstwo. A my mamy się trzymać słowa, czyli prawdy. Jak wiemy, Biblia stała się księgą zakazaną, o czym świadczą wieki średniowieczne. I Kościół doszedł do takiego momentu, że to Słowo Boże zakazał czytać. I to wprowadziło wieki średniowieczne. I jak ktoś się orientuje troszkę w historii, to Grecy, Rzymianie to była cywilizacja naprawdę rozwinięta. A co się stało z tym rozwinięciem w czasie średniowiecza? Ówczesny świat, Europa cofnęła się wiele lat do tyłu. Przez co? W dużej mierze ja uważam, że odrzucili Biblię i zakazali czytać prawdy. I mamy wieki średniowiecza, ciemnoty. Tak to trzeba nazwać. Tylko dlatego w dużej mierze ta ciemność przyszła na Kościół powszechny, rzymski, który przejął władzę, który powiedział, Biblia jest zakazaną księgą, nie wolno jej czytać. Nawet my jej nie rozumiemy, a co dopiero przeciętny człowiek. Pod karą śmierci nie wolno było tego robić. Więc co ci ludzie słuchali w kościołach? Często nie rozumieli nawet nic. Odprawianie mszy po łacinie. Prosty człowiek nie rozumie nic. Czytać nie umie, pisać nie umie. Zabrali mu Słowo Boże, które dawałoby mu światło. I ten Kościół przejął całą władzę polityczną, przejął całą władzę duchową. Niestety do dzisiaj to dalej funkcjonuje i nic się nie zmieniło, jeśli ktoś sobie dobrze poczyta i popatrzy. Prawdziwy wierny Kościół Biblii był wówczas krwawo prześladowany przez odstępczy rzymski. Chcę nazwać to po imieniu, to jest tylko historia. Dodam, że jest nadal, gdyż nie zostały nigdy odwołane żadne ustanowienia soborowe potępiające wiarę ludzi w Pismo Święte. Sobór Trydencki, proszę sobie poczytajcie, co tam jest napisane. Co o was myśli ten wielki, potężny system? Niczego nie odwołał i nigdy nie odwoła. Niczego nie zmienił przez wieki. Jak w średniowieczu uważał, tak dzisiaj tak samo naucza. Tylko dziś przyjmuje subtelne metody. Już nie mieczem, bo to powoduje, że więcej ludzi się nawraca. Dzisiaj miecz wytrąca z naszych rąk i staje się przyjacielem na rzecz pokoju, ekumenii, a my zamiast trzymać miecz, oddajemy to na rzecz przyjaźni. Czyli zamiast być wierni Bogu, szukamy przyjaciela wśród ludzi. I nieprzyjaciel mówi, to jest najlepsza taktyka. Ja nie muszę nic więcej robić. Wy sami oddacie mi prawdę. Ale ja dziś chcę przypomnieć, że ta prawda została okupiona krwią męczenników. Została okupiona krwią ludzi, którzy oddali wszystko ze względu na tą prawdę. I chcę dziś przypomnieć i odnowić to, że my, ludzie jako wierzący, ewangelicznie, protestanci w szerokim kontekście, powinniśmy mocno o tym mówić, powinniśmy stać na stanowisku i przypominać sobie, że to dziedzictwo reformacji jest bardzo ważne, dlatego że my dziedziczymy te ważne prawdy. Nie mówię, że wszystko, ale to, co zgodne z Biblią, to, co odkryli reformatorzy, my to wszystko dziedziczymy, nawet nie jesteśmy czasem świadomi, że to zostało przez nich na nowo przywrócone dla Kościoła. Za cenę krwi, za cenę życia, za cenę odrzucenia, za cenę potępienia, żebyśmy dzisiaj w języku polskim czytali w domu sobie Pismo Święte. Żeby docenić tę księgę. Ja nie chcę nic innego mówić i głosić jakichkolwiek kazań, które nie są z tej księgi. Nieważne, czy będą mnie słuchać, czy nie. A dzisiaj coraz mniej ludzi chce słuchać Pismo Święte w Kościele Jezusa Chrystusa. Nie chcą słuchać Słowa Bożego. Nigdy nie chcieli. Słowo Boże nie każdemu pasuje, ale pasuje tylko tym, którzy naprawdę są na nowo narodzeni, którzy są głodni, którzy chcą życia, którzy dzisiaj by powstali i powiedzieli, będziemy zwyciężać, będziemy bronić prawdy, ale nie mieczem, nie z krzyżem na tarczy i mordować niewiernych. Nie, to nie jest biblijny Kościół. To nie jest Kościół Pana Jezusa. Już nie będę wspominał krucjat, nie będę wspominał jezuitów, nie będę wspominał tego wszelkiego zła, które wpłynęło na cały ówczesny świat i dzisiaj to pokutuje w naszym życiu gdzieś tam, zwłaszcza w naszym kraju, w dużej mierze. Wymienić by można takie grupy wierzące, którzy schronili się w trudno dostępnych terenach górzystych jak Albigensi albo Waldensi. Bracia, siostry, czytaliście o kimś takim? Byli tacy Albigensi, Waldensi, Piotr Waldo, to jeszcze przed wielką reformacją byli ludzie, którzy tłumaczyli Biblię, którzy byli oddani, żeby głosić za cenę prześladowania. Nie wolno, tylko wystarczy, że miał Biblię w ręku na stos, od razu, bez dyskusji. Ale oni szli i głosili słowo. Więc byli bestialsko mordowani przez rzymską inkwizycję założoną w XIII wieku. Przez kogo? W cudzysłowie świętego Dominika, czyli zakon dominikanów, który dzisiaj istnieje, to byli pierwsi inkwizytorzy. To jest święty w cudzysłowie katolicki, nadal aktualny, który założył inkwizycję i zaczął prześladować, mordować waldensów, albigensów. Można sobie trochę poczytać, jak to wyglądało. To było bestialstwo. W imię czego? W imię poddania, w imię wybicia każdego heretyka, kto śmie czytać Pismo Święte i nie zgadzać się z papieżem, nie zgadzać się z doktryną przeistoczenia, nie zgadzać się z wszystkim tym, co weszło do Kościoła powszechnego, a co nie było prawdą. Ja wiem, że tutaj nie wiem, kto otarł się o Kościół rzymski. Tam, gdzie ja mieszkam, to jest zdziwienie, że istnieje jakikolwiek inny oprócz tego. To jest zupełnie inna kultura. Ja sam byłem w takim systemie i on się nie zmienił. Nie dajcie się oszukać, że przez ekumenię rzymski Kościół się zmienił. Nie zmienił się. I nie zmieni się nigdy, dlatego że dla mnie w Księdze Objawienia tam jest ta kobieta, która siedzi, która jest rozłożona i z każdym narodem, z każdym plemieniem uprawia nierząd, pijana krwią. Ja chcę dzisiaj tylko to podkreślić. Ja mówię o systemie, który jest niegodziwy, który tworzą ludzie. A za tymi ludźmi stoją zwierzchności. I co ciekawe, ja będąc katolikiem, Bóg dzięki łasce wyprowadził mnie z tego kościoła przez czytanie Biblii. I byłem prześladowany. I gdy czytałem, rozmawiałem na przykład z pewnymi ludźmi, którzy byli luteranami, bym powiedział, o, prawdziwie nawróceni. I też się nawrócili i zostali tak samo prześladowani jak ja, katolik. Co to mi daje? Kto za tym stoi? Te same duchy religijne są w tych kościołach. W każdym mogą być, jeśli na to pozwolimy. I co z tego, że było odnowienie i reformacja? Szybko zapomnieliśmy, żeby się na nowo reformować. I przychodzi legalizm, i przychodzi zatrzymanie. I zamiast iść za Bogiem, to my prześladujemy współwyznawców. Więc inkwizycja została zatwierdzona przez papieża Innocentego III jako zakon dominikanów. XVI-wieczna reformacja, choć zapoczątkowana przez księdza Marcina Lutra, profesora teologii, katolickiego duchownego, mądrego człowieka, który w 1517 przybił te tezy do kościoła, chciał rozmawiać, chciał dyskutować, w ogóle nie myślał, żeby tworzyć inny kościół. Niestety nie miał innego wyjścia po latach, że musiał odejść. Tak naprawdę został wyrzucony z tego kościoła. Tezy skierowane przeciwko odpustom. Czy dzisiaj odpusty są aktualne? Oczywiście, że tak. Nic się nie zmieniło. XVI wiek, a dziś XXI. Nie dajcie się oszukać, że cokolwiek się zmieni. Kto dziś stoi na czele tego wielkiego kościoła? Jezuita. Jak nazywały się oddziały Hitlera, SS, skąd wzięli całą strategię, od kogo wzięli, bo to jest zakon wojskowy, wszystkie te funkcje mianowania, całą dyscyplinę od jezuitów. Himmler to zapożyczył. I to jest bardzo z sobą powiązane, tylko wystarczy popatrzeć na sam terror i przebiegłość tego systemu. To nie jest przypadek. Wystarczy tylko popatrzeć, otworzyć oczy. Dziś mamy internet, mamy książki, możemy je czytać i dopiero możemy to widzieć szeroko. Ja chcę tylko przestrzec, żebyśmy my nie doszli do tego samego miejsca kiedyś. Dlatego, że czasem niewiele trzeba, żeby dać się złapać i odejść od tej księgi. Na rzecz człowieka, przyjaciela, rodziny i odłożyć ją na bok. To jest już przegrana naszego życia. Reformatorzy woleli zginąć, niż odwrócić się od słowa. Czy my dziś jesteśmy gotowi na to? Ja uważam, że nie. Nam wystarczy, że ktoś nam nadepnie na nogę i jesteśmy gotowi zrezygnować z Kościoła. Gdzie ta mowa o prześladowaniu i odcięciu głowy? Więc widzimy, ile trzeba. Widzimy, jak się czasy zmieniły. Dziś subtelne metody szatan wyciąga przeciwko nam. Wcale nie z mieczem. Delikatne. I my na to dajemy się często złapać. Ale mamy odtrutkę. Mamy Ducha Świętego, który wysyła sygnał i mamy odtrutkę od wszelkiej trucizny. Amen? I to jest niesamowite. Została reformacja, choć przyjmuje się, że ten najbardziej znany człowiek to dr Luther, ale została zapoczątkowana przez wybitne postacie, na przykład John Wycliffe. To jest profesor teologii w Oksfordzie, żyjący w XIV wieku. Potępiony po śmierci. Oraz czeski ksiądz Jan Hus, profesor teologii w Pradze. Potępiony jako heretyk i spalony 6 lipca 1415. To jest święto w Czechach, tak? Narodowe. Cały ruch Hysytów. To cała historia. Więc to byli ludzie, którzy odkryli prawdę, którzy zaczęli czytać Pismo, mieli dostęp do Pisma, znali język i widzieli tą prawdę, że to, co się dzieje w tym wielkim rzymskim kościele, odchodzi od prawdy i odeszło bardzo daleko. I zostali potępieni, zabici. Wycliffe zmarł, ale po śmierci wiele lat odkopali kości i potępili go, spalili, wypowiedzieli klątwę, choć człowieka już nie ma. Więc zawsze są ludzie i zawsze byli ludzie w kościele, którzy szukali prawdy i byli w tej prawdzie, ale byli prześladowani i są do dziś przez odstępczy kościół. Czy się nazywa to łaciński, czy grecki, czy jakikolwiek. Prześladuje swoich, tak? Wystarczy pojechać za granicę, w miejsca, gdzie będziemy chcieli głosić słowo i będziemy prześladowani przez kościół, który tam jest, który nie jest otwarty na Ducha Świętego, tylko dlatego, że chcemy głosić słowo. Kto za tym stoi? Przecież na pewno nie sam Bóg. On chce, żeby ludzie się nawracali. Tezy Lutra dotyczyły odpustów, które są, były i są praktykowane do dziś. Nic się nie zmieniło. Polegającą na możliwości zwolnienia z kar czyśćca, przestrzenie dobrych uczynków oraz opłatę. Było takie powiedzenie, że niech moneta w skarbcu zabrzęczy i dusza w czyśćcu się nie męczy. No powstała kolejna koncepcja czyśćca. Co to oznacza? Kościół musi zarabiać i zarabia każdego dnia. Każda msza to jest składanie bezkrwawej ofiary, ściąganie Chrystusa. Reformatorzy woleli umrzeć niż być na takim spotkaniu. My nie pójdziemy na seans spirytystyczny, ale czym jest to spotkanie? Właśnie tym samym. I to nie są żarty. To nie są żarty. To jest bardzo zwodnicze. Natomiast Luther przeczytał List do Rzymian i odkrył na nowo, że wyłącznie wiara doprowadzi go do zbawienia, a nie sakramenty, a nie pieniążki i nie Kościół, nie sam papież. Tylko prosta wiara w Stwórcę, który przebacza, Jezusa Chrystusa, zasługi Chrystusa. Przeciw Lutrowi wydali bullę, którą publicznie spalił, i wydano ekskomunikę, nakaz balicji, to już jest wyrok śmierci. Z czasem z Augsburgu spisano akt nowej wiary oparty na Ewangelii, stąd Kościół Ewangelicko-Augsburski. Z kolei w Spirze urządzono protest przeciwko ograniczeniu nowego wyznania, stąd nazwa protestanci. I dziś bardzo ciekawe, że protestanci, sami protestanci nie chcą używać słowa protest. Dlaczego? Dlaczego w 1995 lub 7 wszystkie kościoły klasyczne, protestanckie podpisały, że nie będą już nazywać odstępczym kościołem wielką instytucję? Na co reformatorzy, ich założyciele nigdy by się nie zgodzili. Powstaliby dziś z grobu. Nie ma protestu, nie ma przeciwko komu protestować, wszystko jest w porządku, nie ma kłamstwa i nie ma prawdy. Wszyscy mamy jedną prawdę, złączeni w jednej globalnej organizacji religijnej. Do tego dziś dąży ten Kościół i zawsze dążył, subtelnie wciągając nas w kłamstwo. A my musimy odłożyć Biblię na bok, nie da się inaczej funkcjonować. Więc szatan jest bardzo, bardzo przebiegły. On będzie to robił, jak tylko na ile mu pozwolimy, żeby nas zwieść.
Chcę to mocno podkreślić. Ostatecznie reformacja doprowadziła do rozłamu w kościele rzymskokatolickim, a jej apogeum było wydanie Biblii w ojczystych językach. Czy mogę na to usłyszeć wasze amen? Apogeum reformacji. Co najważniejsze, jakbyśmy esencję chcieli zabrać z jakiegokolwiek wieku, to to, że przetłumaczyli Biblię na języki ojczyste. I to doprowadziło do tego, że ludzie rozpoczęli czytać Pismo i ludzie odkrywali prawdy. Oczywiście trzeba mądrości, żeby ją czytać, dlatego że można interpretować ją też nie tak, jak trzeba. Więc muszą być ludzie, musi być Kościół, musi być duszpasterz, który pokaże, jak to powinno się czytać. To musi być człowiek odrodzony, żeby zrozumiał Pismo, a nie czytając teksty, rozumieć je opacznie. Więc tym wszystkim musi być Słowo i Duch Święty. To jest bardzo ważne. Pamiętajmy przy tym, że wyznania protestanckie, ewangeliczne nie są jednolite i różnią się między sobą, tak? Różnią się, nie są jednolite i nigdy nie będą. Ale coś ich łączy i powinno łączyć. Musi łączyć, jeśli chcą się nazywać Kościołem chrześcijańskim. Gdyż najczęściej każdy z nich odkrył pewną prawdę wiary, co stawia nas dzisiaj w miejscu pełnego objawienia, wkładając w nasze ręce olbrzymią odpowiedzialność. Więc każdy z tych reformatorów, znany lub nieznany, odkrył pewną prawdę, część prawdy, ale nie widział jej w całości. Ale następny zobaczył. Mamy Wycliffa 100 lat przed Husem, mamy Husa 100 lat przed Lutrem. Mamy Lutra, który mógł czytać Husa, mógł czytać Wycliffa, mógł czytać Piotra Waldo i następni mogli czytać już wszystkich innych i tak to po kolei wszystko następowało. Mamy Kościół anglikański w Anglii, mamy Johna Wesleya, mamy Purytanów, mamy ludzi, którzy mówili, trzeba odkrywać na nowo. Mamy Baptystów, dziś mamy Kościół Zielonoświątkowy, tak? To wszystko dziedziczymy to, co jest prawdziwe i Bóg daje nam odkryć kolejną prawdę. Lecz objawienie jest zamknięte. Nie możemy nic dziś już dodać. My mamy dzisiaj pełnię tego wszystkiego. Dlatego to jest odpowiedzialność większa niż jakbyśmy widzieli tylko troszeczkę. Dlatego, że od naszego poznania Bóg będzie żądał od nas rozliczenia. Jeśli więcej wiesz, a nic z tym nie robisz, to Pan zażąda i powie, zły sługo, dostałeś, nie pomnożyłeś. Więc jeśli Bóg nam coś daje więcej, to po to, żebyśmy my mogli to zanieść dalej. Żebyśmy mogli to przekazać. Dlatego, że my kiedyś odejdziemy. I co po nas tu zostanie? W naszych rodzinach, w miejscach pracy, w kościele. Co zostanie? Ile zostanie z tego, co jest prawdą? Jak wiele trzeba, żebyśmy przyjęli taki model, że nagle będzie dwóch mężczyzn jako małżeństwo. I jeden z nich będzie pastorem. Czy dwie kobiety. Ile trzeba czekać, żeby to do Polski przyszło? Ile musi pokoleń przejść? Ja myślę, że niewiele. Niewiele, dlatego że dzisiaj ludzie, chrześcijanie, nie chcą trzymać się Słowa Bożego. Dlatego apostoł mówił, przyjdą takie czasy. One były już w pierwszym wieku i są do dzisiaj. Że nie chcą słuchać prawdy i nazbierają sobie nauczycieli, którzy mówią tak, jak chcą ludzie słuchać. Ale prawda jest tylko jedna. I ja chcę tej prawdy się trzymać. Dodam, że ja nie nawróciłem się w żadnym protestanckim kościele, ale Bóg wyciągnął mnie z miejsca, w którym byłem, przez czytanie Pisma Świętego i moje posłuszeństwo względem Słowa. Nie wiedziałem, że istnieje jakikolwiek inny. Więc człowiek, który jest tutaj i wie i z tego nie korzysta, to biada mu, Bóg go rozliczy z tego, co mu oferowali, przedstawiali, a on i tak nie chce nic z tym zrobić. Ale każdy ma wolność przed Bogiem. Dlatego nie wolno nawracać ludzi mieczem. Nie wolno Biblią po głowie bić człowieka, który nie rozumie słowa. Najpierw on się musi nawrócić, opamiętać z grzechów i pozwolić, żeby Duch Święty w nim zamieszkał i on mu to objawi. Taka jest prawda. I tego się musimy trzymać. Niestety, w mojej skromnej opinii, przez ruchy ekumeniczne z Kościołem rzymskokatolickim, protestantyzm został w dużej mierze pozbawiony miecza Ducha Słowa Bożego. Na początku ruch ekumeniczny to były kościoły protestanckie, które razem się trzymały. Nie ma nic z tym złego. mieć relacje z ludźmi, którzy są bliscy nam biblijnie, ale nie z tymi, którzy zaprzeczają całej doktrynie biblijnej. Więc przez tą przyjaźń protestanci przestali protestować i już nie wskazują, kto jest fałszywym prorokiem. A ludzie muszą wiedzieć, gdzie jest prawda, a gdzie kłamstwo. A jak nie wiedzą, to są wprowadzani, że nie ma znaczenia, gdzie będę, mamy uniwersalną prawdę, wszyscy będą zbawieni. Więc gdzie są ci reformatorzy? Gdzie są ci naśladowcy, którzy cytują w imię i na luteranie, tak? Mamy metodystów, mamy nazwy często powiązane z tymi ludźmi, którzy coś tak na nowo odkryli, a dzisiaj oni nie głoszą poglądów tych ludzi z XVI wieku. Głoszą swoje poglądy, a mienią się, że protestują. Ja nie chcę nikomu robić wykładów, ani pokazywać, że ktoś jest dobry albo zły, żeby ktoś słuchając tego powiedział, że ja nie znam protestantów. Ja mówię w szerokim kontekście i po pierwsze patrzę na Kościół Zielonoświątkowy, na nas. Uważamy się za protestantów. W szerokim kontekście dziedziczymy wszystko to, co dobre i biblijne. Przeciwko komu protestujemy w dzisiejszym wieku? Bracie, siostro, widzisz różnicę prawdy i kłamstwa? Jesteś gotowy stanąć za prawdą i wyłożyć komuś, co jest prawdziwe, a co jest złe? Czy w imię ekumenii nie powiesz prawdy człowiekowi, który mówi kłamstwo? I tym samym jego wciągasz do piekła i ludzi, którzy są z tobą. Dlatego, że odrobina kwasu zakwasi całe ciasto. Więc odkrywanie tych wszystkich prawd. Ale szatan pozbywał delikatnie, subtelnie, żebyśmy zapomnieli o tym wielkim dziedzictwie reformacji. Ja uważam, że na tych terenach powinno się o tym trąbić jak najgłośniej i przypominać każdemu, nawet protestantom, że są protestantami, żeby sobie przypomnieli, w co oni wierzą i czego się powinni trzymać. To jest ważne, żebyśmy za tym szli. To też jako ewangeliczny Kościół Zielonoświątkowy, w szerokim kontekście protestancki, bazujemy na protestanckim dziedzictwie wiary, na tych pięciu zasadach reformacji, które chciałbym teraz krótko przypomnieć. I na pierwszy ogień sola scriptura, tylko pismo, oznacza, że Biblia jest źródłem doktryny o najwyższym autorytecie. Biblia jest niezrównanym normatywnym przesłaniem Boga dla ludzi. Wszelkie doktryny, praktyki przyjęte w Kościele powinny pozostawać z Pismem Świętym w relacji zgodności, odrzucając przy tym pozabiblijne tradycje sprzeczne z prawdziwą wiarą. Tak wierzymy? Autor listu do Hebrajczyków w 4 rozdziale w wersecie 12 stwierdza, że Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obusieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stawu i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. Tylko Słowo Boże ma tą moc. Nie nauki ludzkie, nie filozofia, tylko Słowo Boże ma tą moc. To ożywiło moje martwe życie. Słowo Boże. To ożywiło moje życie. Natomiast w drugim liście do Tymoteusza, w 3 rozdziale, wiersze od 16 do 17, czytamy całe, powiedzmy razem całe, Pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży, wierzący w Wiśle, wierzący w Lublińcu, był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Tylko Słowo Boże jest tchnięte Duchem Świętym. Ludzie je spisali, ale byli natchnieni przez Ducha Świętego. Całe pismo jest natchnione, ten kanon zamknięty. Nie wolno nic dodawać, nie wolno nic z niego ujmować. Tak jest napisane i tak ma być. Jeśli oczywiście ktoś chce to przyjąć. Dzisiaj niektóre fragmenty byłyby wyrwane. Tylko dlatego, że nie chce się tego słuchać. Niedorzeczność. Ale reformatorzy kochali słowo. Ludzie kochali słowo. Ludzie chcieli mieć tą Biblię, która była zakazana. Czy ja dziś kocham moją Biblię tak mocno, przyrównując ją do telefonu komórkowego? Macie telefony komórkowe? Wiem, że starsze osoby mają zwykłe telefony, tak? Młodsi mnie lepiej zrozumieją. Ile razy dziennie patrzymy w ten telefon? Dbamy o niego, żeby nam do wody nie wpadł. Jest zawsze blisko nas. Co tam nowego? Nowe aplikacje i nowszy model i coraz lepszy, i coraz lepszy. Technika idzie do przodu. Przyrównajmy telefon do Biblii. Czy tak samo o nią dbamy? Czy tak samo sprawdzamy aktualizację? Czy kupujemy, wydajemy pieniążki, kupujemy Biblię, czytamy tą Biblię, cały czas blisko sprawdzamy, co tam Bóg do mnie mówi, kto mi wiadomość przysłał? O Duch Święty, o Pan Jezus, o Bóg, Ojciec do mnie powiedział. To jest moja Biblia, mój telefon, nigdzie się bez niej nie ruszam. Dbam o nią, jest koło mnie. Może dziś do mnie Bóg zadzwoni, a ja muszę odebrać. Można tak to przełożyć na dzisiejszy czas? Więc powinniśmy o to dbać. Powinniśmy za tym słowem iść. Następnie, przechodząc do drugiej zasady reformacji, one dla nas nie są niczym nowym. Sola fide, tylko wiara. Otóż wiara, zaufanie, a nie dobre uczynki czy sakramenty są podstawą usprawiedliwienia człowieka przed Bogiem. Jednakże nie zapominajmy, że dobre uczynki są postrzegane jako konieczny skutek autentycznej wiary. O, ja wierzę. No to, bracie, pokaż mi, jak ty wierzysz. Sama wiara bez uczynków jest jaka? Martwa. A my byliśmy martwi z powodu swoich uczynków. Chyba, że byłem wyjątkowy i narodziłem się taki mniej grzeszny. Porządny grzesznik. Nie muszę się nawracać. Każdy musi się nawrócić. A w rodzinie chrześcijańskiej poczwórnie musi się nawrócić. Co z tego, że chodzi do kościoła? Musi się nawrócić. Oczywiście, jeśli będzie chciał. Wtedy będzie prawdziwie wierzącym. I tak go będziemy traktować. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w pierwszym rozdziale w wersecie od 16 do 17 uczy nas, że Ewangelia Chrystusowa, nie nasza, Chrystusowa jest mocą Bożą ku zbawieniu. Co opowiadamy ludziom, którzy nie wierzą Bogu? Słowo Boże? Ewangelię? Czy nasze dobre pomysły? Konfrontujemy człowieka z rzeczywistością? Dla każdego, kto wierzy, ponieważ usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione z wiary w wiarę, jak napisano, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Cytat ze Starego Testamentu. O, ze Starego Testamentu. Oni wierzyli też Bogu? Wiedzieli, co to łaska? Oczywiście, że wiedzieli, co to łaska. Sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Poza tym w trzecim rozdziale listu do Rzymian apostoł pisze słowa, przez które do mnie przemówił, nie tylko do mnie. Myślę, że do każdego z nas w trzecim rozdziale. Teraz niezależnie od prawa objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, czy urodziłem się katolikiem, luteraninem, zielonoświątkowcem, baptystą, może niewierzącym. Nie ma we mnie życia Bożego. Aż do czasu, gdy się upamiętam. Gdyż wszyscy ludzie zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, Bożej obecności. Ale to nie koniec. Ale są usprawiedliwieni lub dostępują usprawiedliwienia, w innym tłumaczeniu, uważam, że lepiej to brzmi, z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Cierpliwość Boża do mnie grzesznika przed nawróceniem. Po nawróceniu również Bóg jest cierpliwy, ale więcej wymaga i stawia nam wyzwania, dlatego że my już więcej wiemy i więcej mamy świadomości. I nigdy nie przymknie oka na nasze grzechy. Kocha nas, ale nienawidzi grzechu i nigdy nie zgodzi się na grzech w naszym życiu. Jakikolwiek on by był, on się na to nie zgodzi. Grzech oddziela nas od Boga. Choć czytam czasami różne książki, w których dzisiaj modne jest, że grzech został przebaczony i mogę robić, co chcę. Ale Biblia naucza nas, że grzech nas oddziela od Boga. i zawsze oddzielać będzie, jeśli będziemy grzeszyć. Ale mamy również obietnicę, kto wyznaje swoje grzechy i odwraca się, dostępuje przebaczenia. Więc sprawiedliwość Boża, więc mamy tutaj wiarę, mamy tutaj łaskę. Tak? Mówimy o wierze, że tylko wiara człowieka, który zwraca się do Boga i prosi o przebaczenie swoich grzechów. Wiara to zaufanie w Słowo Boże. Zaufanie, że Bóg powiedział, to znaczy, że to jest prawdą. Tak się nawróciliśmy? Czy mama i tata, czy ktoś tam nas popchnął i powiedział, o, teraz się nawracasz, magiczna modlitwa, przyjmij Pana Jezusa do serca. Pokażcie mi, że jest taka magiczna modlitwa. Ja nie widzę w Piśmie Świętym magicznej modlitwy przyjęcia Pana Jezusa do serca. Ja byłem w systemie, gdzie się przyjmowało do serca Pana Jezusa w opłatku. Ale to nie jest biblijna koncepcja. My mamy swoje życie oddać Chrystusowi i poddać pod Jego prowadzenie. To jest biblijne nawrócenie. Zmienić myślenie i postępowanie i iść za Chrystusem. A nie dziś się nawróciłem, a nie widać zmiany. Nie nawróciłeś się. Jak się nawróciłeś, to widać zmianę. Naturalnie coś we mnie ożyło, co było martwe. Więc nie wolno przyspieszać porodu, jeśli jeszcze człowiek nie jest gotowy do nawrócenia. Co się potem dzieje z takim dzieckiem? Niedobrze się rozwija, same kłopoty. A jeżeli się dobrze urodzi, to będzie wzrastał w tym wszystkim. Więc musimy się na nowo narodzić, to prawda? Wszyscy się muszą na nowo narodzić. Moja córka się musi na nowo narodzić, póki się na nowo nie narodzi. Co z tego, że jest córką pastora? Tak samo się musi nawrócić, ja muszę na to czekać, modlić się o nią, być świadectwem i czekać w swoim czasie, kiedy to się stanie. I wtedy będę widział, czy naprawdę to zrobiła. I to samo kryterium dla niej, jak i dla każdego. I to jest prawda wtedy. Nie możemy innego stosować do kogoś, a do nas inaczej. Dlatego, że Bóg mówi jak? Wszyscy zgrzeszyli. I wszystkim brak chwały Bożej. Ale dostępują usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusa. Kochani, zostawiając za sobą wiarę, zwróćmy teraz naszą uwagę na trzecią prawdę. Sola gratia. Tylko łaska, która łączy się nierozerwalnie z drugą, gdyż zbawienie jest dostępne z łaski Boga jako niezasłużony dar dany człowiekowi przez Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu za grzechy świata oraz zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia. Dlatego też w liście do Efezjan, w drugim rozdziale, wiersze od 8 do 10, które znamy, apostoł przypomina nam, że łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar, nie z uczynków, aby ktoś się tym mógł chlubić, że ja byłem taki dobry i dlatego Bóg mnie nawrócił. Oj, jeszcze się nie nawróciłeś. Byłeś i jesteś nędznym grzesznikiem. I gdyby nie Chrystus, gdyby nie Jego łaska, do piekła idę. I ja takim byłem. Więc musimy zawsze pamiętać, skąd myśmy wyszli. Ja wyszedłem ze śmierci do życia. Tam, gdzie byłem, nie było nic dobrego, żadnego życia, martwota. Ale w Chrystusie zostałem ożywiony, łaską zbawiony przez wiarę. I my tego się musimy trzymać. Powołani do dobrych uczynków, które muszą być owocem w naszym życiu, do których nas przeznaczył, aby je wydać. I tu powstają problemy. Jedni mówią, łaską zbawieni i jedna skrajność. Drudzy mówią, trzeba uczynki. A Biblia mówi, na początek trzeba łaski. I w wyniku tej łaski będzie uczynek. Ale on nie ma być po prostu na siłę. Naturalnie on będzie w nas. Jeśli się na nowo narodzimy, to będziemy owocem ducha. Dlatego, że to Duch Święty musi nas zrodzić, a nie my sami. Nie kaznodzieja, nie ktokolwiek nas nawołuje, nie jakiekolwiek spotkanie. Naprawdę musimy przeżyć z Bogiem nawrócenie i być przekonani o grzechu, płakać i wyznawać, przepraszać ludzi, naprawiać wszystko, co możemy i cały czas przejęci tym, że Bóg zbawił moje życie grzesznika. I my to widzimy, my to wiemy, że coś się wydarzyło. Ale obniżyliśmy poprzeczkę. I wprowadzamy ludzi do zboru, którzy nie są nawróceni. Ja tego nie chcę robić. Lepiej niech będzie paru, ale naprawdę nawróconych. Niż inni, którzy chodzą, w porządku niech chodzą, ale wiedzą, że ich życie jeszcze musi się zmienić. Wtedy jest to w porządku. I to musi tak wyglądać. Ja tak uważam i patrzę na Biblię. Podążając dalej, przechodzimy do czwartej, jakże ważnej zasady. Mianowicie solus Christus, tylko Chrystus. Cieszymy się z tego, że tylko Chrystus? Trzymamy się tego, nie damy sobie wyrwać i tak ma to być. Tylko Chrystus daje nam zbawienie. Pamiętamy ten moment, gdy nawracaliśmy się i nagle Bóg nam objawiał, że On umarł za nas i nie system, nie ludzie, nie te wszystkie uczynki, które ja musiałem robić i praktyki, jak Bóg uwalniał mnie, po prostu czytając Biblię, okazywał mi łaskę i to słowo wychodziło z tej Biblii i wiedziałem, że tylko Chrystus, że już nie człowiek, że nie już instytucja, że nie potrzebuję już tych martwych budynków, że Chrystus uwalnia moje życie. Jaka to ekscytacja. Jak Duch Święty dotyka naszego życia. Reformatorzy, czytając Pismo Święte, odkryli na nowo, że tylko Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem i ludźmi. Zbawienie jest niemożliwe za przyczyną innych pośredników. Czy my jeszcze wierzymy, że Jezus jest jedynym pośrednikiem? W pełni Bóg, w pełni człowiek. Nie ekumeniczny, nie eucharystyczny, nie zamknięty w opłatku. Chrystus, ten, który umarł na krzyżu, który zmartwychwstał, który siedzi po prawicy Ojca i wróci, by nas zabrać. Ten Chrystus, to jest jedyny pośrednik. I nie ma innego, patrząc na Pismo Święte. I w Ewangelii według Jana w 14 rozdziale, w wierszu 6, pamiętamy te słowa Jezusa, który powiedział, ja jestem drogą, prawdą i życiem. I nikt nie może przyjść do Boga Ojca, jak tylko przeze mnie. Musi być prawdziwy Chrystus, prawdziwe Słowo, prawdziwy Duch. A wiemy, że jest fałszywy Chrystus, fałszywe Słowo, fałszywy Duch, fałszywa Ewangelia. Jest czy nie ma? Musi być, dlatego że Biblia nie może kłamać. Czy są pośród nas ludzie, którzy mają złe zamiary w tym zborze? Muszą być. Nie łudźcie się, że wszyscy będą cieszyć się, jak się ludzie będą nawracać inni. Jeśli jest konkol, jeśli jest pszenica, to jest i konkol w kościele. Bóg wie jedynie, kto nim jest. Problemy są i będą. Czy wszyscy ludzie, którzy chodzą do kościoła, są nawróceni? Oczywiście, że nie. Czy potrzebujemy głosić ewangelizacyjne kazania dla ludzi w kościele? Oczywiście, że tak. Czy mamy wzywać do pokuty? Oczywiście, że tak. Co jakiś czas trzeba to robić. Dlaczego? Dlatego, że my dajemy się złapać. Dlatego, że nieprzyjaciel robi wszystko, żeby nas odciągnąć od prawdy i zastąpić fałszywym Chrystusem, fałszywą prawdą, fałszywą Ewangelią, uczynkami. Że my w tej wolności często nie potrafimy się odnaleźć. W jedną stronę wszystko wolno, w drugiej zakon. I w tym wszystkim Duch Święty musi nas nauczyć, żebyśmy byli cierpliwi, żebyśmy mieli charakter Boży i wiedzieli, co to łaska i wiedzieli, co to prawo. Żebyśmy nie odbijali się raz łaska, a raz zakon mojżeszowy. My musimy wiedzieć w tym wszystkim. I to, tu jest potrzebne to poznanie Boże, które jest dane przez Ducha, a to poznanie przechodzi przez Słowo, przez długie czytanie i trwanie w Słowie, przez ten pokarm przychodzi objawienie. Kto czyta Biblię w domu sumiennie? Księgę po księdze, Stary Testament Nowy, cały czas. Kto? Staramy się. Jeśli nie mamy w sobie Słowa, to możemy być zwiedzeni tak szybciutko. Ale my mamy Słowo, nikt nas nie zabija. Możemy je czytać w różnych przekładach. Nawet możemy słuchać go. I powinniśmy cały czas być napełniani. I Duch Święty daje wzrost. I Duch Święty daje nam poznanie, które potrzebujemy mieć, aby się umieć rozeznać. I proszę, otwórzmy w tym miejscu 10 rozdział Listu do Hebrajczyków. To jest najdłuższy fragment, który dziś przeczytam. To jest takie moje rozwinięcie tematu. I popatrzmy na tą prawdę w szerszej perspektywie, czytając wiersze od 1 do 31. I trzeba otworzyć Pismo Święte. Może ja coś przekręcę. Trzeba śledzić tekst i czytać razem ze mną. Czy my doceniamy to, co mamy w ręku? Czy już zapomnieliśmy, że reformatorzy oddali życie za to? I czytamy tak. Prawo, zawierając w sobie tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, nie może w żadnym razie przez te same ofiary nieprzerwalnie składane rok w rok przywieść do doskonałości tych, którzy przez nie przychodzą. Bo czyż nie zaprzestano by ich składać, gdyby ci, co je składają, nie mieli już żadnej świadomości grzechów, gdy raz zostali oczyszczeni? Przeciwnie, one właśnie przywodzą na pamięć grzechy co roku. W kontekście prawa mojżeszowego, Starego Testamentu. Ale ja to czytam w kontekście mojego życia w Polsce i w systemie, w którym byłem wcześniej religijnym. Pasuje jak ulał. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów, kozłów mogła zgładzić grzechy. Oczywiście, że tak. Bóg to powiedział. To jest cień, to jest przyszłość, to jest przygotowanie na przyjście Chrystusa, doskonałej ofiary. To też przychodząc na świat mówi, nie chciałeś ofiar krwawych i darów. Rozmowa między Chrystusem i Bogiem w niebie. Ależ ciało dla mnie przysposobił, nie upodobałeś sobie w całopaleniach ofiarach za grzechy. Wtedy powiedziałem, oto przychodzę, aby pełnić wolę Twoją, o Boże, jak napisano o mnie w zwoju księgi. Najpierw mówi, nie chciałeś i nie upodobałeś sobie ofiar krwawych i darów całopaleń, ofiar za grzechy, które przecież bywają składane według prawa. Potem mówi, oto przychodzę, aby wypełnić Twoją wolę, znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Chrystus nie przyszedł na ziemię wcale dla nas, po pierwsze. Zaboli. Przyszedł wykonać wolę Ojca. Jemu być poddanym i posłusznym. A my skorzystaliśmy przy okazji. Choć przyszedł dla nas. Ale komu był posłuszny? Ojcu. Żeby Ojciec był zadowolony. Żeby wypełnić wolę Ojca. A my dziś czytamy i słyszymy Ewangelię jaką? Mnie. Dla mnie mam się rozwinąć. Taki jestem wspaniały, że Bóg dla mnie umarł za mnie na krzyżu. Teraz Bóg będzie ci błogosławił. Teraz dla ciebie tylko Bóg to robi. I gdy czytamy, że wcale nie o mnie chodzi, choć chodzi, to po pierwsze Jezus wypełnił wolę Ojca i zawsze ją wypełniał, a my skorzystaliśmy z tej śmierci i zmartwychwstania. Widzimy, kto jest najważniejszy? Wcale nie człowiek, tylko Bóg Ojciec. Bóg jest zawsze pierwszy i najważniejszy. I musimy się uderzyć w pierś i powiedzieć, Boże, my skorzystaliśmy z tego posłuszeństwa Twojego Syna, że On umarł na krzyżu za moje grzechy. To jest niesamowite. I to zmienia nasze życie. Mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze. Złożył siebie. Prawda? Każdy kapłan sprawuje codziennie swoje ofiary. Przecież to jest dalej aktualne i składają ofiary. Kapłan składa za siebie, za innych ludzi, za duszę w czyśćcu i tak dalej, i tak dalej. Bezkrwawą ofiarę, która niczego zmienić nie może, składa wiele razy te same ofiary, które nie mogą zgładzić grzechów. Lecz On złożył raz na zawsze jedną ofiarą za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego, ponieważ jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Potwierdza to również Duch Święty. Mówi, takie zaś jest przymierze, jakie zawrę z nimi. Po upływie owych dni, mówi Pan, prawa moje włożę ich serca i na umysłach ich wypiszę je. Dodaję, a grzechów ich i ich nieprawości już nie wspomnę więcej. Nowe przymierze we krwi Chrystusa. Gdzie jest odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech. Znacie brata Suszka, byłego księdza katolickiego? On to czytał i się nawrócił. I powiedział, ja już nie mam co robić. Ja już nie mam gdzie pracować, dlatego że ja już nie będę składał żadnych ofiar. I zrezygnował z kapłaństwa. Cenę zapłacił, ale to słowo pokazało mu, że już nie trzeba tego robić. Co tobie i co mnie pokazało i wyzwoliło mnie do prawdy? Że położyliśmy całe życie dla słowa. Bez dyskusji poszliśmy za nim. Ale mijają lata i subtelnie nieprzyjaciel pomalutku nas usypia. Usypia. I my nie trwamy w Słowie lub za mało trwamy w Słowie i nie mamy władzy poznawczej. Nie potrafimy odróżnić prostych zasad wiary. I bawimy się i zostajemy wciągani w polemikę i marnujemy czas. Podczas gdy prawda jest oczywista. Najczęściej tak. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy dostęp do świątyni, nowe przymierze, zasłona rozdarta, mamy ufność, to jest właśnie wiara, zaufanie. Mając więc drogą nową, żywą, którą otworzył dla nas przez zasłonę, to jest przez ciało swoje, oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, arcykapłana, który się wstawia za nami, wejdźmy na nią ze szczerym sercem, w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia, obmyci na ciele wodą czystą. Chrzest wodny? Przemiana umysłu? Nowe narodzenie? Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, gdyż wierny jest ten, który dał obietnicę. Baczmy jedni na drugich w celu pobudzania się do miłości i dobrych uczynków. To jest Kościół. Czy patrzysz na brata i siostrę i mówisz: niedobrze, znów mu się udało. Nie cieszę się z tego. Co tam znów? Patrzymy na siebie i mówimy: Panie, chcę wydawać dobre uczynki. Chcę mobilizować. Chcę modlić się. Chcę wspierać. Chcę napominać, jeśli trzeba, i ratować tego człowieka. Do dobrych uczynków mamy na siebie patrzeć. Mamy wyprzedzać się w tych uczynkach. To jest bardzo ważne, dlatego że zostaliśmy uwolnieni. Dlatego że Chrystus wyzwolił nas i mamy wejść śmiało do świątyni Nowego Testamentu i spotkać się z Bogiem, i spotkać się z bratem i siostrą i razem uwielbiać naszego Pana. A świątynią w Nowym Testamencie jest kto? Nasze ciało. My z nową świątynią. I tam musimy ten kult sprawować w domu, w pracy, w samochodzie. I gdy jako zbór się spotykamy, to co? Kogo możemy okłamać? Brata i siostrę tak, ale Boga nigdy. To już nie jest Stary Testament. Jest Nowy Testament. Moje ciało jest świątynią Ducha Świętego i w nim mieszka. I mam miejsce najświętsze, moje sakrum, mój duch. I miejsce święte, moją duszę. I miejsce jakie zewnętrzne, moje ciało. Ale nie mogę zaprzestać na ciele, na duszy, ale muszę dostać się tam do miejsca najświętszego. Ale zasłona jest otwarta, mamy śmiało wejść z radością, spotkać się z Najwyższym. W domu czytając Słowo, modląc się. I gdy razem się spotykamy, to jest inna rzeczywistość. Świat jak na nas patrzy, to mówi: wy macie coś, czego ja nie mam. Wy macie to życie, którego ja nie mam. Ja też wchodzę do kościoła, ale tam tego nie ma. Co wy macie? A my mówimy: życie Chrystusa. Na nowo musi się narodzić, odwrócić od grzechu, zmienić swoje życie, przyjąć to zbawienie i daj się ochrzcić i będziemy cię kształtować dalej. I będziesz miał udział w tym chlebie i winie, w nowym przymierzu. I teraz nie opuszczajcie wspólnych spotkań. Jak to u niektórych jest zwyczaju? Nie chcę głosić tego do tych, którzy przychodzą. Najczęściej oni to słyszą, a nie ci, którzy ich nie ma. Ale w niedzielę można ich wyłapać. Nie można opuszczać. Każdy z nas powinien dbać o siebie. Gdzie byłeś, co robisz? Dlaczego cię nie było na nabożeństwie? Czy ja jestem stróżem mojego brata? A to w złym kontekście. Jesteś stróżem swojego brata. Dbaj o swojego brata. Dowiedz się, dlaczego go nie było. Co się stało? Być może odchodzi pomalutku, a potrzebuje zachęty, czasem napomnienia i przypomnienia, że powinniśmy być razem. A byłem chory. Byłeś chory? Biblia mówi: przywołaj starszych. Przywołałeś? Nie. Nie biblijnie. Będziesz dalej chory. Biblia jest tak prosta, tak przygotowana. Chorych w kościele mają namaszczać starsi i mają być uzdrowieni. Ja coś ciekawego odkryłem, że w czasach Pana Jezusa to chorzy przychodzili do Pana Jezusa, byśmy powiedzieli, do kościoła, a dziś chorzy zostają w domu. Ja tego nie rozumiem. Nie opuszczajcie wspólnych spotkań. Nie możemy mieć takiego podejścia, ale wiemy, że już w pierwszym wieku takie podejście było. One zawsze jest. To jest zmora, że ludzie nie chcą przychodzić na spotkania. To znaczy się, że co jest we wnętrzu? Czy mają przyjść i siedzieć, żeby był pastor zadowolony? Nie. Lepiej, żeby się nie przychodzili w ogóle i zmienili swoje życie. Jak się nawrócą, niech przyjdą. Ale jeśli mówią, że wierzą, że są z nami, a ich nie ma, to gdzie oni są? My musimy siebie zachęcać. Ciekawe, czemu to jest tutaj zapisane po takich ważnych słowach? Może mi ktoś odpowie. Czemu tak to zostało tu napisane? takie proste spotkanie, taka wielka prawda. I tutaj nie opuszczajcie tych spotkań. One nie są tylko spotkaniami, żeby przyjść. Jest w tym duchowa prawda. Jest w tym Chrystus, gdy my razem się spotykamy. Po co dodać sobie otuchy? Gdyż wiemy, że czas końca się przybliża. Ale mnie tak dobrze telewizor grzeje, że nie muszę przyjść do zboru. A żona mnie w łóżku za długo przytrzymała i nie zdążyłem na nabożeństwo w niedzielę. To jest dziecinada. Można raz to wytrzymać, ale dłużej nie. I różne wymówki gdzieś tam znajdujemy. Mamy siebie wspierać. I teraz, werset 26. Trzymacie się ławki? To się trzymajcie. Ja też się trzymam kazalnicy. Jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, podnosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch lub trzech świadków. O ileż z roższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Znamy przecież tego, który powiedział: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, oraz Pan sądzić będzie swój lud. Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Do kogo ten list jest napisany? Do wierzących, nawróconych, na nowo narodzonych, ochrzczonych w wodzie, zielonoświątkowców. Takie słowa? Autor chyba się za daleko zapędził. Ja uważam, że to jest prawda i z którą trzeba się zmierzyć. Że to jest tak mocno napisane, żebyśmy docenili zbawienie w Chrystusie. Żebyśmy docenili tą drogocenną krew przelaną za nas. Tą wiarę, tą łaskę. To, że On za nas umarł. To, żebyśmy nie lekceważyli, nie podchodzili do tego tak po prostu: my jestem zbawiony i wszystko jest załatwione, a grzeszę. Oczywiście to jest słowo, tu jest, myślę, że obraz dla człowieka, który jest świadomy. Poznał Pana Jezusa, nawrócił się, chodził w Duchu Świętym i nagle decyduje się świadomie odrzucić łaskę Jezusa. Tu jest napisane podeptać jak gdyby Chrystusa, odrzucić Ducha Świętego i poznanie, które ma. To musi być taki człowiek, a nie ten, który nie ma poznania. Nie kwalifikuje się. Kwalifikuje się świadomie nawrócony człowiek w Kościele. Jeśli rozmyślnie grzeszę, trwam w tym grzechu, nie upamiętam się z niego i nikt do mnie nie przyjdzie mnie napomnieć, a Biblia mówi: idź, pozyskaj brata, rozmawiaj z nim, to umieram. Czyli Chrystus dla mnie nic nie znaczy. To co to oznacza? Jestem pod prawem mojżeszowym, a w prawie mojżeszowym jestem skazany na śmierć bez dyskusji. Tak wyglądało nasze życie bez Jezusa? Byliśmy skazani na śmierć bez dyskusji. Dlatego łaską zbawieni przez wiarę i my przyjęliśmy to i chcemy w tym żyć. I czy teraz mamy tak lekceważąco podchodzić do Chrystusa? I mówimy: mamy, znamy, tylko Chrystus. Tylko Chrystus? Czy na pewno tylko Chrystus? Czy na pewno tylko On i w Nim mamy to życie? Czy próbujemy po swojemu sobie układać? Jeśli mamy poznanie i świadomie grzeszymy, nie ma odpuszczenia dla naszych grzechów. Często ewangeliści mówią: przyjdź do Pana Jezusa, On przebaczy wszystkie twoje grzechy, Bóg przebaczy wszystkie twoje grzechy, tak? Chyba nie doczytali jednego miejsca. Że im więcej wiemy, tym więcej Bóg od nas wymaga. Staram się zrozumieć, co tu jest napisane, ale czytam po polsku i rozumiem. Stawia mnie to do pionu i mówię: Boże, nie chcę dojść do takiego miejsca, żebym, wiedząc to, co mam, odrzucił wszystko to na rzecz zwiedzenia. W innym miejscu jest napisane, że nawet się nie módlcie o takich ludzi. Wydajcie ich szatanowi w innym przypadku. To są słowa. To jest Kościół? To jest Kościół. Tak ma wyglądać Kościół. Ma być prawda i kłamstwo. Mają być nawróceni i nienawróceni ludzie w tym Kościele. I każdy ma wiedzieć, kim jest. Ja jestem jeszcze nienawrócony. Jak będę nawrócony, to będę taki jak ty. A jestem nawrócony i nie mogę być taki jak ty, nienawrócony. Więc Duch Święty ma co z nami robić, potrzebujemy trwać w tym Słowie, straszna to rzecz wpaść w ręce Boga żywego. A dziś Bóg jest tak zniżony do człowieka, do kolegi, a nie świętego, potężnego Boga. Wpaść w Jego ręce, tak? Straszna rzecz. Straszna. Bez Chrystusa nie ma żadnej nadziei. I dobrze, że Chrystus przyszedł. I moi drodzy, dochodzimy do ostatniej, piątej zasady reformacji. Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. Jedynie wszechmocny, trójjedyny Bóg jest godzin oddania Mu czci przez stworzenie. I prorok Izajasz w 42 rozdziale, wierszu 8, naucza nas: ja Pan, a takie jest moje imię, nie oddam mojej czci nikomu, ani mojej chwały bożkom. Tylko Bogu chwała. Bóg, przepraszam, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Nie ma innych osób boskich. I nie może być. Oddawaliśmy kiedyś cześć innym osobom, nawróciliśmy się, odwróciliśmy się od bałwochwalstwa. Oczywiście, jeśli nie, to czas się odwrócić. Oczywiście religijne bałwochwalstwo, nie mamy tutaj figurek, nie mamy jakichś posągów, ale takie bardzo praktyczne, nasz portfel może być bałwochwalstwem dla nas. Ktoś powiedział, że portfel się nawraca ostatni. To prawda. Nasz portfel nawraca się na końcu. I my mówimy, my nie czcimy posągów, Bogu chwała, tak? Czas Twój, Twoje życie, wykształcenie, wszystko to Cię pociąga. Wszystko to zabiera Ci czas, jeśli nie jest niewłaściwe. I tworzy sobie bożków. I tworzymy sobie zielonoświątkowych bożków. Ludzi, którzy stoją, o ten, jego nazwisko, on, jak się pomodli, to będę zdrowy. Błąd, błąd i jeszcze raz błąd. Bóg, Chrystus uzdrawia. O, On da mi objawienie. Błąd. On Cię nauczy, ale objawienie daje tylko Duch Święty i wzrost. Jeden zasadza, drugi podlewa, a kto daje wzrost? Bóg. Ale mamy szanować się, mamy oddawać podwójną cześć. To są dwie wypłaty dla tych, którzy prowadzą zbór. O, zabolało, tak? Czyż nie Słowo nas tak naucza? Słowo jest jak miecz obosieczny. Atakujesz mnie, pamiętaj, że odwróci się do Ciebie i skonfrontuje Cię. Więc zanim weźmiemy ten miecz przeciwko komuś, ale tylko błogosławiąc, to pamiętajmy, że ten miecz ma drugie ostrze skierowane do nas. Bądź tak gotowy i czysty, żeby nie miał co przeciąć. I to jest dobra lekcja dla mnie, której się chcę uczyć za każdym razem. I reasumując, jesteśmy wdzięczni Bogu za wszystkich wierzących, żyjących w różnych wiekach, za ich odwagę, oddanie dla prawdy, kochających Słowo Boże bardziej niż swoje życie. Dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tłumaczenia Biblii, wydania w ojczystych językach, przypłacając to często męczeńską śmiercią na stosie z rąk swoich prześladowców. I Kościele, pozostaje mi zakończyć słowami pochodzącymi z Dziejów Apostolskich, 4 rozdział, wersety od 19 do 20. Może już ktoś wie. Mamy tutaj apostoła Jana i Piotra, którzy byli zatrzymani i potem usłyszeli takie słowa, żeby nie nauczali w imieniu Jezusa, nie wolno wam o tym mówić. Posłuchali i powiedzieli: tak, będziemy was słuchać. Oczywiście, że nie będziemy głosić Ewangelii. Lecz oni powiedzieli tak: czy słuszna to rzecz w obliczu Boga, Boga na pierwszym miejscu, raczej słuchać Jego, aniżeli was? My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Czy słusznie nie mówić prawdy w obliczu Boga? Niesłusznie. Czy jesteśmy świadomi tego, że Bóg nas widzi i słyszy wszystko to, co mówimy i robimy? Zna nasze myśli nawet. A wtedy, gdy mówimy prawdę i Jego Słowo przedstawiamy i zakrywamy coś na rzecz przyjaźni, kim jesteśmy? Złymi sługami. A jeżeli nawet w imię przyjaźni mówimy prawdę, żeby Bóg był wywyższony, a człowiek musisz sobie z tym poradzić. To jest właściwe. Więc reformatorzy powiedzieli tak, ja nie mogę nie mówić, ja nie mogę nie szukać prawdy, ja nie mogę, ja coś odkryłem i ja muszę wam to powiedzieć. I mówili, i często nawet za długo nie żyli, niektórym się udało. I dziś możemy o tym czytać. Dodam, że Luter również chciał nawrócić Żydów, ale oni nie słuchali słowa. Potem przeciwko nim pisał bardzo ostre słowa. Potem mamy II wojnę światową, Hitlera i pokłosie, które przyszło na Niemcy. Ale Luter czytał Augustyna, Luter czytał ojców Kościoła, którzy już przeciwko Żydom pisali swoje doktryny, które dzisiaj są niedorzeczne. Że Żydzi zabili Jezusa, że Izrael jest odtrącony, a my nowym Izraelem. Ja nie wiem, skąd oni to wymyślili. Chyba Pisma Świętego nie czytali. Tylko dlatego, że nie czytali Pisma. Jestem poganinem wszczepionym w krzew. I nie będę nigdy Izraelem i nigdy Żydem. Tylko poganinem, za którego umarł Jezus. I czy to Żyd, czy poganin, muszę się nawrócić. Obrzezanie niczego nie zmieni. Musi każdy z nas się nawrócić. Tak oto stoję, inaczej nie mogę. I cały Kościół w Wiśle powiedział amen. To nie było do końca kazanie. Musiałem posiłkować się różnymi faktami, żeby jakoś to dobrze przedstawić. Wybaczcie, jeśli popełniłem jakieś błędy lub coś nie doczytałem, ale mam nadzieję, że każdy mógł się w tym odnaleźć i troszeczkę na nowo spojrzeć na te wszystkie dobre prawdy. Jedną taką myśl, żebyśmy dziedziczyli wszystko to, co ktoś przed nami odkrył. Ale żebyśmy odrzucali wszystko to, co nie jest zgodne z Pismem. Nieważne, jak on się nazywa. I umieli powiedzieć. Powiedział to, ale również powiedział coś niedorzecznego. Biorę to dobre, ale tamtego złego nie. On odkrył tylko słowo. I za tego się będę trzymał. Chciałem jeszcze pomodlić się. Panie nasz Najwyższy, dziękuję Ci dzisiaj za to spotkanie. Dziękuję Ci za każdego z nas. Panie, żebyś Ty działał w naszych sercach. Panie, żebyś odnowił w nas pasję do Twojego Słowa. Pasję do czytania Biblii. Pasję do odkrywania Twojej prawdy. Pasję, żeby ją czytać. Pasję, żeby ją zabierać na nabożeństwo. Pasję, żeby ją odkrywać. Pasję, żeby w niej się zanurzać. Pasję, żeby kochać ją ponad wszystko. Panie, odnów w nas tą pasję, żebyśmy mieli w sobie ten potencjał, żeby Twoje Słowo mogło nas przemieniać. Panie, dziękujemy Ci, że Biblia daje nam tą możliwość, że wiarą jesteśmy przez wiarę zbawieni, łaską przez wiarę zbawieni, że Chrystus jest jedynym pośrednikiem, że tylko Tobie chwała się należy z naszego życia. Dlatego dziś stoimy na tym miejscu i wołamy do Ciebie, Ojcze, przemieniaj nasze myśli, przemieniaj nasze życie, przebaczaj nasze grzechy, które Ci wyznajemy i odwracamy się od nich. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś wylewał swoje namaszczenie. Panie, abyś błogosławił Panie pastora, błogosławił starszych tego zboru, każdą osobę, która jest częścią tej społeczności i wszystkich tych, którzy przychodzą tutaj, a jeszcze Panie Ciebie nie poznali, aby mogli odkryć Ciebie. Żeby mogli odkryć Ciebie i nawrócić się. Żeby mieli dobry przykład. Żebyśmy nie zapominali o tych ważnych prawdach reformacji, że musimy cały czas się reformować, zmieniać myślenie, jeśli nie myślimy tak jak Słowo Boże. Tego życzę sobie i życzę Wam. Dziękuję. Amen.